Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy w ten czwartkowy wieczór. Ten czas pragniemy poświęcić naszej wspólnej refleksji nad wielką tajemnicą, a jednocześnie darem. Tajemnicą i darem, jakim jest sakrament kapłaństwa. Do wspólnego pochylenia się nad tą rzeczywistością bardzo serdecznie zapraszam naszych wszystkich drogich radiosłuchaczy. Niech to będzie czas naszego świadectwa, czas również naszej refleksji, naszej zadumy nad tym wielkim darem i tajemnicą. Będziemy chcieli spotkać się podczas naszej medytacji, naszego rozważania, również z świadkami tego daru i tej tajemnicy. Chcielibyśmy rozpocząć ten czas od słów: własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam. W lipcowy poranek mych święceń dla innych szary zapewne, jakaś moc przeogromna z nagła poczęła się we mnie. Jadę z innymi tramwajem, biegnę z innymi ulicą. Nadziwić się nie mogę swej duszy tajemnicą.
Chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek serce i dwie ręce miałeś. To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś. I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni, bo one dają wciąż tak, jak dawały. Więc w swoje ręce weź mnie, o Panie, jak dar, bo Twój jestem cały. Daję Ci serce swoje, Panie, daję Ci silne sił i mnie ustannie, by udźwignęły świat ku Tobie. Daję Ci serce swoje, Panie, daję Ci sile ręce moje, dodawaj sił. Chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek serce i dwie ręce miałeś. To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś. O Panie, naucz człowieka tej sztuki, sercem patrzył, miłował i bronił. Do tego świata wyciągasz ramiona i miłość podajesz na dłoni. Daję Ci serce swoje, Panie, daję Ci silne. Ustannie, by udźwignęły świat ku
bardzo ważne słowo. Przypatrzcie się. Przypatrywać się to być czymś zainteresowanym. W tym wypadku być zainteresowanym moim Bożym powołaniem. Zainteresowanie to także część myślenia o tym, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie drogie. Przypatrując się, coraz bardziej poznajemy tajemnicę powołania i tym samym możemy je przeżywać coraz pełniej. Taki jest też sens i cel naszego spotkania. Z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. Chcemy przypatrywać się tajemnicy kapłaństwa. Chcemy to czynić wraz z naszymi drogimi radiosłuchaczami, których bardzo serdecznie pozdrawiam i w ten czwartkowy wieczór zapraszam również do współtworzenia poprzez zasłuchanie, ale i poprzez telefonowanie, poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem kapłaństwa, tych kapłanów, których spotykamy w naszym życiu. Ale również na naszej antenie jest dla mnie wielką radością, że będziemy mogli gościć także kapłanów świadków. Zatem pierwszym z nich jest ksiądz infułat Jan Sikorski, kapłan archidiecezji warszawskiej, doktor teologii, honorowy prałat jego świątobliwości, pierwszy naczelny kapelan duszpasterstwa więziennego Rzeczpospolitej Polskiej, od 1981 roku duszpasterz internowanych na warszawskiej Białołęce, oznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Księże infułacie, bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja.
Dziękuję bardzo za powitanie i taki długi nekrolog przed moim nazwiskiem. Dziękuję bardzo.
Księże infułacie, do nekrologów to ufamy daleko. Pan Bóg najlepiej czas z pewnością każdemu z nas wyznaczy. Cieszę się z naszego spotkania podczas audycji, którą realizujemy w każdy pierwszy czwartek miesiąca na antenie Radia Maria, z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. I ksiądz infułat jest takim człowiekiem, z ludzi wziętym i dla ludzi ustanowionym właśnie w tych sprawach odnoszących się do Boga. I tak spoglądając chociażby w takie kilka zdań na temat księdza infułata. Zresztą dzisiaj dla nas Kalisz jest bardzo bliski, ponieważ nie tak dawno temu zakończyliśmy transmisję właśnie z Kalisza. Dla księdza infułata również Kalisz jest niezmiernie bliski, bo to tam właśnie przyszedł na świat w 1935 roku. W tym samym domu, w którym zresztą mieszkał niegdyś znany polski poeta Adam Asnek.
Tak jest, tak. Dumny jestem z tego.
Tak. I wychowywał się ksiądz infułat wraz z trójką rodzeństwa, Alicją, Wiesławem i Andrzejem. Wiemy, że wielkim autorytetem w dziedzinie wiary i pobożności był dla księdza infułata tatuś, który codziennie uczestniczył we mszy świętej i troszczył się o religijny klimat w domu. Zatem, księże infułacie, rozpoczynając nasze spotkanie, jak w domu rodzinnym kształtowała się księdza infułata wiara, która później zaowocowała właśnie tym darem i tajemnicą powołania do życia kapłańskiego?
Bardzo taki naturalny sposób. Wiem, że ojciec właśnie chodził na mszę świętą, może nie codziennie, ale na przykład imieniny jego były, to zawsze na mszę świętą poszedł do kościoła. W Kaliszu na szczęście kościołów było dużo. Ja się wychowałem tak trochę w cieniu kolegiaty. Czasem byłem parafianinem kolegiaty, a czasem obecnej katedry kościoła z nazwaniem świętego Mikołaja. A w ogóle chodziłem do szkoły przy kościele franciszkanów i tam byłem instantem. No ale tak tylko topograficznie. Natomiast ojciec starał się być zawsze na mszy świętej. No oczywiście, gdy chodzi o niedzielę, to było zupełnie naturalne. Pamiętam do dzisiaj takie wspólne śniadanie z kakałkiem, z pianką, które ja bardzo lubiłem. I przedtem oczywiście, bo to był post wtedy, szliśmy do kościoła. To było tak bardzo takie zwyczajne. Poza tym widziałem, jak ojciec się modli. To było dla mnie bardzo piękne, że przechodziłem nieraz przez pokój, w którym ojciec tam pracował, klęczał, modlił się. A poza tym, co też było bardzo piękne, przy pracy często śpiewał godzinki i znał je na pamięć. W czasie wakacji, kiedy byliśmy razem, ja już byłem wtedy klerykiem i tak ojciec wyszedł wcześniej do kościoła, ja trochę później i słyszę właśnie, jak śpiewa. Wszedł sobie, to było nad morzem, wszedł sobie tam przez takie łąki, wydmy i śpiewał godzinki. Poza tym ciekawe było to, że ja usłyszałem kiedyś jako małe dziecko słowo święty. Nie bardzo pewnie wiedziałem, o co to chodzi dokładnie, ale wiedziałem, nie wiem skąd, że ojciec mój jest święty. I jeżeli kiedyś patrzyłem, był jakiś taki spór tam z jakąś klientką ojca, ja mówię, jak ta pani może mieć pretensje, skoro mój ojciec jest święty. I to był tak jakaś wypadkowa tej całego ducha życia naszej rodziny. Wiem, procesje Bożego Ciała, które zresztą mnie się bardzo dłużyły, bo długo trwało, więc czy jakieś uroczystości kościelne, tato mówię, kiedy to się skończy? No, a ojciec stał jak taki filar i patrzyłem, jak był właśnie rozmodlony. Nie było to nic takiego demonstracyjnego. Jakichś specjalnych praktyk w domu nie było. Owszem, kiedy pamiętam, kiedy wybuchła wojna, to wtedy rodzina cała klękała i wspólnie się modliła. Ja tej wspólnej modlitwy nie pamiętam sprzed wojny, natomiast być może, że ona była, już w tej chwili trudno mi powiedzieć, ale była ta wspólna modlitwa. Nawet mnie to tak trochę dziwiło, ale rodzice, jak nawet gdzieś tam schowałem się, takie mieliśmy dosyć duże mieszkanie, ja się nieraz schowałem, nawet się dziwię, dlaczego tak był jakiś diabeł we mnie w las. To mnie nie gonili, nie, że tam chodź tutaj, nie, to nie ma, to nie ma. I modlitwa szła. Także myślę, że to był taki bardzo spokojny klimat wzajemnego szacunku. Mama zawsze była, że tak powiem, w centrum, bardzo była uszanowana. Kiedy żartem tak wyciągnąłem rękę na mamę, jak miał się uderzyć, musiałem być bardzo mały wtedy, bo mama mnie trzymała na ręku, ale to pamiętam. Jak mnie ojciec wtedy zrugał, ja mówię, tata, to żarty były. Nawet w żartach nie wolno. Więc przez takie wypowiedzi, choćby nawet takie proste, zwyczajne, były dla mnie taką ostoją i wiary, i jednocześnie takiej godności życia, no dzisiaj powiem chrześcijańskiego, ale w ogóle godności takiej prawdziwej męskiej postawy.
Księże,
i za to jestem ogromnie rodzicom wdzięczny.
Czy księże Infuacie słyszymy, to wybitnie w słowach księdza Infuata, że rodzina to była tym właśnie pierwszym seminarium. A nie wiem, czy ksiądz Infuat pamięta swoje i wypracowanie ze szkoły podstawowej, w którym ksiądz Infuat miał napisać, że chce zostać księdzem, bo tylu ludzi chodzi po świecie i to Pana Boga nie znają.
To trochę była złośliwość z mojej strony, bo ta pani była chyba jedyną nauczycielką w szkole, o której wiedzieliśmy, że jest niewierząca, to taka była trochę związana z partią i tak dalej. I ja trochę pod jej kątem to napisałem, myślę sobie, no to była prawda oczywiście. Ja tak wtedy myślałem, że rzeczywiście będę tym księdzem, ale specjalnie pod jej kątem to napisałem, żeby ona sobie to przeczytała, jak ja oceniam ludzi niewierzących i że chcę ich do Boga doprowadzić. Więc nie było to, broń Boże, kłamstwo, tylko akcent taki był specjalny, że tak powiem, pod nią. Gdyby ona była wierząca, może bym tego nie napisał. Ale wtedy tak, no tak sobie to przypominam. Ale myślę, że to jakieś znaczenie mogło mieć. No i oczywiście dla mnie samego, skoro taka już deklaracja padła z mojej strony, starałem się być jej wierny.
3 sierpnia 1958 roku to ważna data w życiu księdza Infuata, to data przyjęcia święceń kapłańskich. Pierwszą przeświętą ksiądz Infuat odprawiał w warszawskim kościele sióstr Sakramentek. Drugą w kościele świętego Józefa w Kaliszu, gdzie dziś pielgrzymowała również jej rodzina Radia Maryja, czy to osobiście, czy to za pośrednictwem transmisji telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Święty Jan Damascyński powiedział: przybliżmy się do Eucharystii z gorącym pragnieniem, które spali nasze grzechy i oświeci serca. Księże Infułacie, a czy ksiądz Infułat pamięta jeszcze, co czuło serce podczas sprawowania swojej pierwszej mszy świętej?
Jeszcze tylko powiem, dlaczego to były sakramentki, ponieważ w czasie wojny mieszkaliśmy w Warszawie, mama jest moja warszawianka zresztą, i mieszkałem na Starym Mieście. I tam wiedziałem o tej ofierze, jaką złożyły siostry sakramentki za walczącą Warszawę, za powstańców. I ten kościół przez to był mi bliski i przez kult Najświętszego Sakramentu. Jakoś tak kształtowała się moja pobożność w seminarium, że bardzo dla mnie ważny był Najświętszy Sakrament. Adoracja, Eucharystia, również i Matka Boża, której zostałem ofiarowany jeszcze w łonie mojej matki, bo tak też złożyło, że mama moja pojechała do Częstochowy i modliła się, żeby mieć syna, no i że później ofiaruje go Panu Bogu, co będzie chciał, niech Pan Bóg z nim robi, ale chciała właśnie mieć syna, który będzie na imię miał Jaś. No ale to mama i klimat. Natomiast tej mszy świętej specjalnie właśnie wśród sakramentek odprawiałem ze względu na moją ogromną radość i taki kult i cześć dla Jezusa Eucharystycznego. I to pamiętam, że było dla mnie taką właśnie wielką radością, zwłaszcza, że tam te dodatkowe jeszcze siostry śpiewały pięknie po gregoriańsku. No, ja kochałem bardzo te pieśni, także byłem taki bardzo unioślony wtedy, kiedy tak jakoś dotknąłem tego nieba, tak no, nawet poprzez te konkrety, które bardzo kochałem. Konkret sióstr poświęconych sióstr sakramentowi, ten śpiew gregoriański, no i ta możliwość bycia księdzem, oczywiście o swoim kapłaństwie, to jeszcze tam nie wiedziałem, jak ono będzie wyglądało, no ale cieszyłem się, że mogłem księdzem być, tam byli moi najbliżsi też i koledzy, no więc to dla mnie było bardzo jakieś takie podniosłe przeżycie.
Już za kilka dni będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu stanu wojennego. To także w życiu księdza Infułata czas znamienny, bo właśnie kilka dni po wybuchu stanu wojennego ksiądz biskup Władysław Miziołek, sufragan warszawski, zaproponował księdzu posługę duszpasterską wśród internowanych na Białołęce. To także szczególny czas w życiu księdza Infułata. I tutaj zwłaszcza taki moment niezmiernie wzruszający dla internowanych. Ksiądz Infułat napomniał o procesjach Bożego Ciała i właśnie ta procesja Bożego Ciała na więziennym korytarzu to szczególne wydarzenie.
To było moim takim marzeniem, jadąc na Białękę wtedy do internowanych, z którym już się tak trochę emocjonalnie związałem, bo potraktowałem je jako taką swoją parafię. Ja w tym czasie pracowałem w seminarium, więc byłem ojcem duchownym, więc nie pracowałem w takim normalnym duszpasterstwie. Więc, a tutaj nagle mi się zjawiła, że tak powiem, parafia. I tak i traktowałem tych swoich terenów. Mówię, no to jak parafia i duszpasterstwo, to musi być również i procesja Bożego Ciała. No więc z tym naczelnikiem więzienia rozmawiałem, bojąc się, że on ich zamknie w celach, bo tak bywało, że nieraz nie wypuszczali ich w ogóle. Ale był taki szczęśliwy przypadek, że on mówi: proszę księdza, niech ksiądz uspokoi tych internowanych, bo oni chcą zrobić procesję na zewnątrz. Ja o tym nawet nie marzyłem, bo wiadomo, więzienie to niemożliwe. Ja mówię, no to chociaż to niech ksiądz może jakoś na korytarzu. Ja mówię, tak, tak, dobrze, to ja ich uspokoję i zrobię to na korytarzu. No i tak niechcący spełniło się to moje marzenie, żeby ta procesja była. Przygotowałem pieśni na kartkach. Nie miałem monstrancji wtedy, no może byłem małoduszny, że nie wziąłem, ale tego nie przewidywałem, że tak mi się uda. I niosłem Najświętszy Sakrament w swoich rękach własnych na końcu. a oni szli przodem po korytarzach i śpiewali gromko te eucharystyczne pieśni i nawet ktoś to zrobił zdjęcie w tym momencie. Zdjęcie zostało wysłane do Szwecji i wróciło do Polski w pięknym, w dużych rozmiarach albumie. Właśnie ta procesja jest udokumentowana. No, dla mnie osobiście było to jedno z takich najpiękniejszych procesji Bożego Ciała. Ta wiara, mocny śpiew i obecność tych moich tutaj przyjaciół i powiedzmy takich quasi parafian i wspólna modlitwa uczczenia Najświętszego Sakramentu i to jeszcze w takich szczególnych warunkach. No, Pan Jezus jakoś tam dotarł, no i cieszyłem się, że mogłem w tym jakoś pośredniczyć.
Z kolei w sierpniu 1983 roku ksiądz Infuat uczestniczył po raz pierwszy we mszy świętej za ojczyznę, którą odprawiał na warszawskim Żoliborzu ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jak ksiądz Infuat wspomina ten czas, te msze święte za ojczyznę odprawiane przez księdza Jerzego?
Właśnie moi internowani mówili, niech ksiądz przyjdzie, bo tam na Żoliborz taka msza za ojczyznę. Ja niestety muszę się przyznać, że trochę ulegałem propagandzie, a że to takie tam polityczne pikniki, no to mi troszeczkę jakoś mniej odpowiadało, zresztą nie miałem czasu i wreszcie trafiłem w czasie wakacji właśnie na tę mszę świętą. No i doznałem naprawdę wstrząsu, takiego religijnego wstrząsu i patriotycznego. Bo klimat był zupełnie, no, niespotykany. Tłumy ludzi, nasi czołowi, no dzisiaj byśmy powiedzieli celebryci, artyści, którzy tam przygotowywali do tej mszy świętej teksty różne, ten nastrój taki pełny, no, godności, ogromny tłum ludzi, sztandary, kwiaty i wreszcie słowa księdza Jerzego, który mówił tak, no nie kaznodziejsko, tak jako taki nauczyciel, to bym mu tam zwracał uwagę na jego dykcję, ale ludzie słuchali każdego słowa jak jakiegoś skarbu z nieba. Wisieli mu na ustach, a to były ogromne tłumy. Cisza zalegała. Ale co więcej, jeszcze niektóre zdania, takie, które były rzeczywiście bardzo trafiające w tę rzeczywistość, myślę, że upominał się o te prawa, i to ludzie kwitowali odruchowymi oklaskami, potężnymi oklaskami. I znowu cisza. Także po tej mszy świętej ja, kiedy widziałem księdza Jerzego, jak stał naprzeciwko tym różnym mikrofonów i zagranicznych zresztą radiostacji i naszych, i mówię, Jerzy, ty jesteś mały papież. Ten plac będzie nazwany twoim imieniem. I klimat, jaki tam był, to co potem mówiono, ale ja to też czuję za swoje, że to był klimat takich 2 godzin wolnej Polski. I mimo, że tam stali i zomowcy, i że to było niebezpieczne przychodzenie, ludzie po prostu z takim czystym, serdecznym oddechem modlili się za ojczyznę i brali udział razem w tej takiej, no, cudownej, takiej no, religijno-patriotycznej manifestacji, bym powiedział. Kiedyś, a to już było po śmierci księdza Jerzego, kiedy tę mszę świętą prowadziłem, w czasie takich ogłoszeń i czytam właśnie, że jakaś delegacja Solidarności przyszła, to słowo było zakazane wtedy, a ludzie zaczęli skandować wtedy solidarność, 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 z taką tęsknotą, z taką nadzieją. Ja to skwitowałem potem zdaniem, słuchaj Jezu, jak cię błaga lud. I znowu też, no, taki wtedy entuzjazm i radość tych ludzi. To było misterium. To oczywiście msza święta jest wiadomo czym. Z natury rzeczy jest misterium, ale tam szczególnie było to jakieś takie misterium ludzkich serc.
Żeby przeżywać kapłaństwo w pełni, przeżywać je również w radości, to trzeba patrzeć na Jezusa Chrystusa, na tego, który nam w wierze przewodzi, który ją wydoskonala. Trzeba patrzeć na najwyższego kapłana. Nie można się zapatrzeć w siebie, ale zapatrzeć w Jezusa Chrystusa. I to też chyba ksiądz Sinfuad wziął sobie bardzo mocno do serca właśnie, to zapatrzenie się, chociażby spoglądając na ten kolejny etap, ważny rozdział w kapłańskim życiu, jako właśnie probostwo w parafii świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny na warszawskim kole, gdzie właśnie chociażby ta całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, czyli to zapatrzenie się w Jezusa Chrystusa, jakie ono ma znaczenie w księdza Infuata kapłaństwie.
Ja nie znałem dobrze tej dzielnicy koło w kościele. Kiedyś tam byłem, ale słabo pamiętałem. I już z tą nominacją proboszczowską przychodzę i patrzę, krata w kościele. Nie mogę wejść do środka. Otwarte drzwi, ale przez kratę. No nie, Panie Jezu. To już jak, jeżeli ja tu będę proboszczem, to nie może tak być, żebyś ty był zamknięty. Musi być inaczej. I ktoś z wiernych się nawet do mnie zwrócił i proszę, siedzę, a tutaj ta krata. Ja mówię, proszę pani, tu właśnie krata. Jak wy możecie, parafianie, patrzeć na taką kratę w kościele? Kościół powinien być otwarty. No i tak jakoś zaczęło się to kształtować już w konkret, że tak stworzone zostało takie spontanicznie, takie bractwo adoracyjne. Zapraszałem ludzi, żeby przychodzili w ciągu dnia, że kościół będzie otwarty. No potem ludzie jakoś to odebrali bardzo pozytywnie. To z taką strukturę, żeśmy stworzyli pewne dyżury, no bo trzeba było to jakoś technicznie załatwić, żeby zawsze ktoś w kościele był. Nawet ktoś potem przyszedł do mnie i mówi, wie ksiądz co, ja wracam z pracy wieczorem, chętnie się pomodlę w kościele, tak nawet do północy. No ja wtedy tak trochę, może mało roztropnie jako proboszcz mówię, to ma pan klucze. I proszę przychodzić i o 12 kościół zamykać, no bo nie zawsze o północy można tam było księdza fatygować, żeby był przy tym. I on to robił. A później rekolekcje. Dowiedziałem się, że jest w Stanach Zjednoczonych ksiądz Krzysztof Machowski, w tej chwili zresztą niedawno zmarł, świętej pamięci. I zaprosiłem go do parafii, żeby wygłosił rekolekcje właśnie takie eucharystyczne. I on powiedział, że tam w Stanach są kościoły, które są otwarte dzień i noc. I po tych rekolekcjach ludzie mówią, proszę księdza, dlaczego w Stanach, a w Polsce co? Ja mówię, nie ma, nie słyszałem przynajmniej, żeby coś takiego było. A może by u nas coś takiego? Ja mówię, no to tak przekornie powiedziałem, no nie dacie rady, bo to niemożliwe. A oni mówią, a może damy radę. No i z takich miłych sporów zrodziło się właśnie pomysł tej adoracji 24-godzinnej, dzień i noc. I w tej chwili już ponad 35 lat ten kościół jest otwarty. Ja nawet się nie spodziewałem, że to przetrwa aż tak długo, ale myślę, skoro ludzie chcą i to jest wspaniała myśl, żeby Chrystus był jeszcze nie tylko w tabernakulum, ale na wierzchu, na naszych oczach, że możemy na Niego patrzeć, niemalże przytulać się do Niego, no to my niech to będzie. No i ten zapał potem porekolekcyjny sprawił, że postarałem się o pozwolenie na adorację taką 24-godzinną i do dzisiejszego dnia ta adoracja trwa i o każdej porze dnia i nocy w kościele są ludzie. No nie zawsze oczywiście tłumnie i nieraz tych osób jest niewiele, nieraz bardzo mało, ale zwłaszcza w nocy, no godzina trzecia, czwarta, piąta, no to nie są takie godziny szczęśliwe do czuwania w kościele, ale zawsze ktoś jest. Zawsze ktoś jest. I to cały czas trwa. Tak zawsze mówiłem, jak mnie pytano, jak tam w kościele, zgubiłem klucze do kościoła. I rzeczywiście zupełnie od tamtej pory nie wiem, gdzie są klucze do kościoła. Kościół jest zawsze otwarty.
Sięgając do książki księdza kardynała Roberta Salacha Na wieczność. Rozważania nad obliczem kapłaństwa. W rozdziale czwartym Kapłanie, kim jesteś? Rozważaniu opartym na podstawie tekstu świętego Jana Pawła II czytamy takie słowa. Przede wszystkim musimy zrozumieć, kim jest kapłan. Już tego nie wiemy. Wielu duchownych nie jest pewnych swojej tożsamości. Wielu wiernych oczekuje od swojego księdza czegoś innego niż to, czym on jest. Księże Infuacie, jaka jest tożsamość kapłana.
Ja myślę, że trochę to tak jak w małżeństwie, że albo się jest żoną, mężem i cieszy człowieka to, że tworzy rodzinę, no albo ma kłopoty różnego rodzaju. Ja czułem się tak poślubiony Chrystusowi, Kościołowi, no czułem to. I bardzo miałem dużo radości ze swojej pracy. No tak się jakoś układało szczęśliwie, że wśród księży, wśród których byłem, w niewielu parafiach, ale mieliśmy bardzo dobry kontakt taki między sobą jako księża, taki właściwie rodzinny kontakt, który bardzo dobrze sobie wspominam. A tak samo z ludźmi. Dużo uczyłem młodzieży, dzieci i jakoś bardzo się tym odnajdywałem i to mi dużo radości sprawiało. I do dzisiaj po prostu cieszę się, że jestem w rodzinie, która się nazywa Kościołem i że Jezus Chrystus, którego tu szczególnie na kole czcimy tak w Najświętszym Sakramencie, no że jest, że możemy na Niego patrzeć, możemy z Nim rozmawiać. I to te różne trudności, które w życiu czeka, spotykają, no jakoś tak, no czasami niemalże z humorem przechodziłem, no bo może to jakoś trudno mi o tym mówić, ale to bardzo takie jakieś wewnętrzne sprawy, ale zawsze czułem się szczęśliwy, że mam przed sobą Chrystusa i zawsze tę ludzką rodzinę, no, której staram się służyć i nieraz nawet z takim echem dla mnie miłym.
I również za tę posługę i to podzielenie się swoim doświadczeniem kapłaństwa, tej tajemnicy i daru. Bardzo serdecznie dziękujemy, księże Infułacie.
No cieszę się, że mogłem się tym podzielić. Już takie lata mam, że tam niewiele będę już opowiadał. No więc miło mi, że mogłem tak jakoś odmłodzić swoje serce przez tę rozmowę. Bóg zapłać, Ojcu.
Bóg zapłać. To skarbiec nieprzebrany.
Wszystkich, którzy tu słuchali tej naszej rozmowy. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać. Ksiądz Infułat Jan Sikorski, kapłan archidiecezji warszawskiej, honorowy prałat Jego Świętobliwości, pierwszy naczelny kapelan duszpasterstwa więziennego Rzeczpospolitej Polskiej, duszpasterz internowanych na warszawskiej Białołęce, oznaczony między innymi Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, był naszym gościem.
Oh,
Dobry jak chleb, pieśń w wykonaniu zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Spoglądając na zegar, 7 minut po godzinie 22:00 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Z ludzi wzięty dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga na temat daru i tajemnicy kapłaństwa. Ten pierwszoczwartkowy wieczór rozmawiamy. Kapłaństwo ma różne oblicza. Jedno z nich przedstawił nam przed chwilą ksiądz infuat Jan Sikorski. Kapłaństwo ma również oblicze życia monastycznego. Czym jest to życie? Chcielibyśmy o to podpytać tych, którzy to życie prowadzą. Bardzo serdecznie witam. Wraz z nami jest brat Jakub Popowicz z Monastycznej Wspólnoty Braci Jerozolimskich w Warszawie. Witam serdecznie brata.
Jeszcze i Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja z Warszawy.
Tytułem wstępu brat Jakub Popowicz wstąpił do seminarium w roku 1984. Ksiądz Czesław Popowicz, ponieważ imię Jakub to imię tak zakonne, z chrztu to Czesław, interesował się życiem mnichów, duchem pustyni już od czasów seminaryjnych. 4 lata czekał na zgodę, by wstąpić do Monastycznej Wspólnoty Braci Jerozolimskich. Potem żył we wspólnotach w Strasburgu, w Brukseli, w Warszawie. W 2016 roku został przełożonym wspólnoty w Montrealu. Obecnie posługuje w Warszawie. Bracie, gdy święty Paweł został oślepiony, wzrok został mu przywrócony przez Ananiasza. My w swoim życiu też spotykamy takich Ananiaszy, którzy pomagają nam jaśniej spojrzeć na niektóre sytuacje naszego życia. A kto bratu pomógł w rozeznaniu powołania, w podjęciu decyzji o podjęciu właśnie takiej drogi życia?
Na pewno jestem wdzięczny wielu ludziom, którzy mi pomogli. Myślę, że taką osobą, która jakby wywarła duży wpływ, że pomyślałem również o wspólnotach jerozolimskich w czasie już mojej posługi kapłańskiej w decyzji opolskiej, był ojciec z seminarium duchownym, który żył duchowością dzisiaj już świętego Karola de Foucault. Dzisiaj właśnie 1 grudnia wspominamy jego święto. Myślę, że jedną z takich właśnie osób był ojciec Porada w seminarium, który żył duchowością Karola de Foucault. I nasze wspólnoty wiele zawdzięczają Karolowi de Foucault, małemu bratu Karolowi od Jezusa, ponieważ nasz założyciel na początku lat 70. wybrał się na pustynię do Algierii i tam spędził 2 lata. Najpierw w pustelni brata Karola, później zbudował własną pustelnię. To jedna z takich osób, które wywarły taki wpływ na moją orientację, że w pewnym momencie rozeznałem, że moja droga jest właśnie we wspólnocie braci jerozolimskich.
Założyciel wspólnoty mawiał zawsze, że prawdziwa pustynia jest piękna, ale i straszna. Można na niej stracić życie. Jest jednak jeszcze jedna pustynia, która może nas szczególnie zatracić, a tą pustynią są wielkie miasta. Miasto, które jest pustynią duchową, gdzie ludzie, którzy są stworzeni do braterstwa, solidarności, przyjaźni, pokoju, usychają i umierają w samotności. Monastyczne wspólnoty jerozolimskie, które, jak słyszymy, istnieją od niedawna, to te dwa instytuty zakonne, męski i żeński. Celem tychże wspólnot jest posługa w centrach wielkich miast. Jak tutaj rozumieć tę waszą posługę, którą można by wyrazić w tych słowach? W sercu miast pragniemy żyć w sercu Boga.
Święty Karol de Foucault, jego takim głównym rysem, o którym często powtarzam, że chciałbym być bratem dla wszystkich, żeby nim wszyscy widzieli takiego brata powszechnego. Dla nas jest to też, można powiedzieć, ważne, żeby każdy, kto nas spotka, każdy, kto przyjdzie do naszego kościoła, czy na naszą liturgię, czy tutaj w Warszawie również na adorację, którą mamy 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Także no, przez wszystkie nasze jakieś spotkania, również przez naszą pracę, no bo bracia i siostry pracują w różnych miejscach, nie tylko w instytucjach kościelnych, żeby każdy człowiek, który nas spotyka, mógł w jakiś sposób dotknąć Pana Boga. Z drugiej strony no właśnie to nasze spojrzenie takie kontemplatywne na miasto, szukanie oblicza Pana Boga przede wszystkim w obliczach ludzi, których spotykamy, i w obliczu miasta, to jakby nasze powołanie.
To rzeczywistość, jakże myślę, dziś potrzebna. Jesteście mnichami i wiem, że również siostry są także mniszki, żyjącymi w mieście, zatwierdzonymi przez Kościół katolicki jako Instytut Życia Zakonnego. W nazwie macie monastyczne wspólnoty. Czym się charakteryzujecie? W czym ta monastyczność wyraża się w waszym życiu? Bo często dla wielu, kiedy słyszymy to słowo monastyczny, to kojarzy nam się z pewnego rodzaju odseparowaniem. Właśnie z pustynią, wyjściem na pustynię, wyjściem, odcięciem się też niejednokrotnie od tego, co światowe, zatopieniem się w kontemplacji, w modlitwie, w takim wpatrzeniu się po prostu w Pana Boga. Czy to jest również to, co odzwierciedla wasz charyzmat, czy jednak jest on nieco inny?
Tak, oczywiście. Jeden z fragmentów Pisma Świętego, który jest nam drogi, braciom i siostrom, jest ta modlitwa i prośba Jezusa Chrystusa w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy. Ojcze, nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. To powołanie do świętości, no myślę, tak podkreślane przez całą dzieje chrześcijaństwa, jest właśnie również dla nas bardzo ważne. Bracia, nasza pierwsza liturgia, powstaliśmy 1 listopada 1975 roku w uroczystość Wszystkich Świętych, i to jakby orientuje nasze życie. Braci i siostry, mimo że czy dlatego, że wychodzimy na zewnątrz, pracujemy, nie mamy jakichś warsztatów tak jak benedyktyni czy trapiści wewnątrz klasztoru, tylko w mieście. Natomiast oczywiście staramy się zachować czas celi, czas rozważania Pisma Świętego, czas lekcji divina, czy właśnie życie w celi, czy również nowe wspólnocie. To jest jeden z takich naszych również charyzmatów, że chcemy żyć w małych wspólnotach, żyć tym duchem miłości, do którego wzywał Jezus Chrystus właśnie w czasie ostatniej wieczerzy. Stąd ta nazwa może trochę długa, wspólnoty braci, wspólnoty sióstr. Chcemy żyć życiem braterskim, natomiast mnisze monastyczne to właśnie być zjednoczonym w sobie, z drugimi i również z Panem Bogiem.
Żyjecie tymi samymi wartościami, co monastycyzm tradycyjny. Przeżywacie te wartości jednak, starając się jak najlepiej odpowiedzieć na wezwania współczesnego Kościoła i na oczekiwania dzisiejszego świata. Bracie, jakie są te wezwania i oczekiwania współczesności?
Staramy się przede wszystkim być sobą. Przychodzimy ze świata i jakby z całą naszą bogactwem i zarazem słabościami tego dzisiejszego świata, zranieniami. Chcemy to jakby przepalić tym tyglu właśnie, czy to modlitwy, czy ciszy, czy skupienia, czy gościnności, czy życia braterskiego. No i chcemy się tym po prostu dzielić. Nie mamy jakichś rozwiązań, jak temu światu w sposób konkretny pomóc. Chcemy ofiarować trochę wody żywej właśnie przez naszą liturgię, przez nasze kościoły otwarte, przez życzliwość, przez braterstwo. Natomiast no, jakichś takich wielkich programów nie mamy. Nie, po prostu to, co mamy najpiękniejszego i to, co zawsze mnisi chcieli ofiarować, no to właśnie to źródło wody żywej, którym jest nasz Pan. Stąd dużo miejsca zajmuje w naszym życiu liturgia. Jest takim wydarzeniem centralnym każdego wieczoru. Przychodzimy już o 17:30 na modlitwę w ciszy. Później są nieszpory, Eucharystia. Dla tych wszystkich, którzy są no, po prostu spragnieni czegoś więcej Boga. Ciszy. Piękna.
Życie monastyczne, które kojarzy nam się właśnie tak, jak scharakteryzowałem, może z pewnego rodzaju zatopieniem właśnie w tej przestrzeni modlitwy, a może mniej z czynem, jest w swojej istocie jakże ewangelizacyjne. Każdy mnich, każda mniszka na swój sposób, według charyzmatu oczywiście zakonu, do którego wstąpili, jest otwarty na świat i niesie go w swojej modlitwie. To jest również i waszym udziałem. Wykonujecie również konkretne posługi. Brat mówi o liturgii, przestrzeni liturgii, ale na co dzień też wykonujecie różnego rodzaju prace, powołania takie właśnie, których również je realizujecie.
No właśnie praca jest dla nas takim spotkaniem z kulturą, czy z życiem codziennym. Możemy wykonywać różne zawody, dlatego że ci, którzy wstępują czy to do wspólnoty braci, czy do wspólnoty sióstr, no pierwszym powołaniem jest właśnie powołaniem do życia braterskiego, mniejszego. Jeżeli wspólnota rozezna, że potrzeba nam kapłana, wtedy taki brat przygotowuje się do doświęceń, ale to nie jest konieczne. Można rozwijać się profesjonalnie i można w ten sposób jakby dotykać problemów współczesności i być jakby zanurzonym i nosić to życie codzienne Warszawy, Paryża, czy Florencji, czy Montrealu. Przede wszystkim w modlitwie, no bo to jest chyba najważniejsze, to co właśnie pomaga temu światu najbardziej, to jest właśnie to jest modlitwa, to nasze spotkanie z Chrystusem i noszenie Go w sercu.
Modlitwa, o której brat mówi, to rzeczywistość niesamowicie istotna i ważna. Czasem się wydaje, że właśnie przez modlitwę człowiek jakże tak, jest może nieproduktywny, a w rzeczywistości jest chyba tak, że najwięcej właśnie czynimy na modlitwie, najwięcej czynimy wtedy, kiedy jesteśmy zanurzeni w tę rzeczywistość modlitwy. I chociażby spójrzmy na Pana Jezusa, który kiedy najwięcej uczynił? Ano wtedy, kiedy był przybity do krzyża, kiedy był unieruchomiony, kiedy jego ręce i nogi były unieruchomione, wtedy oddając za nasz życie. Chyba tak też jest w naszej codzienności, że to na modlitwie, przystępując do spotkania z Bogiem, najlepiej zagospodarowujemy ten czas, który posiadamy. Czy również takie doświadczenie jest brata?
Do Karola de Foucault, tak samo, będąc na tej pustyni, w ostatnim okresie swojego życia, już bardzo daleko od wszelkich siedzisk ludzkich, na wysokości prawie 3000 metrów w tych górach Atlasu, przed samą swoją śmiercią, miał tylko Pismo Święte i Eucharystię, mimo że marzył, że jakiś znajdzie się ktoś, kto podzieli jego życie. Pierwsi bracia, mali bracia czy małe siostry przyszły dopiero 20 parę lat później, po jego śmierci. Także można powiedzieć, czysto po ludzku, jego życie zakończyło się klęską. Natomiast w tym wymiarze Pana Boga i tego, co się później działo, jest to coś niesamowitego. Ta modlitwa oddania, chociażby Karola de Foucault, mój ojcze, powierzam się Tobie, uczyń ze mną, co zechcesz, jest myślę taką ważną modlitwą, że również dla nas, nie tylko dla małych braci, cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jakie jest takim oddaniem się całkowitym, to nie od nas zależy właśnie, w jaki sposób świat i ludzie są zbawiani.
Bracie Jakubie, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, pochylenie się również nad życiem monastycznym w tym wymiarze, który prowadzicie jako monastyczna wspólnota braci jerozolimskich w Warszawie. No i niech święty Jakub patronuje, niech oręduje, bo wiemy, że jest on również dla brata szczególnie ważnym świętym. To abater związany właśnie z tymi początkami wstąpienia do tejże wspólnoty i z drogą do Santiago.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, brat Jakub Popowicz z monastycznej wspólnoty braci jerozolimskich w Warszawie był naszym gościem.
Obdarowani mocą z wysoka, stajemy, by służyć Ci. Sławi spragnieni Twojej miłości, idziemy pod Twój krzyż. Rozpal nam serca ogniem nadziei, Twa wola niech spełnia się. Razem z Maryją do końca wierną pragniemy wielbić Cię. Poślij mnie, bo to ja chcę Twoim głosem być. Poślij mnie, dotknij mnie. Chcę
chcę Twoim życiem żyć.
Obdarowani mocą z wysoka, do życia budzimy się. Z ducha zrodzeni, krwią oczyszczeni, wielbimy imię Twe. Dotknij nas mocą Twojej miłości, tak bardzo pragniemy jej. Razem z Maryją do końca wierną śpiewamy nową pieśń.
Poślij mnie, poślij mnie.
Z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowione w sprawach odnoszących się do Boga. Temat naszego rozważania, naszego spotkania to kapłaństwo. W różnych jego odsłonach, jego obliczach, bo jakże to bogata rzeczywistość, różnorodna, piękna. Jakże to wielki dar, a jednocześnie tajemnica. Tym sformułowaniem zaczerpniętym od świętego Jana Pawła II chcemy przeplatać ten czas naszego spotkania w tej naszej wspólnej refleksji nad kapłaństwem, o którym przed chwilą słyszeliśmy, mówił, rozmawialiśmy z bratem Jakubem Popowiczem z Monastycznej Wspólnoty Braci Jerozolimskich, wcześniej z księdzem infuatem Janem Sikorskim. Obecnie serdecznie witam, jest wraz z nami ojciec Józef Mizera, kapucyn, spowiednik, rekolekcjonista, długoletni duszpasterz młodzieży oraz animator powołań kapłańskich i zakonnych, obecnie posługujący w parafii świętego Franciszka z Asyżu w Kielcach. Serdecznie witam, ojcze.
Witam najserdeczniej wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam całym sercem.
Ojcze, również tytułem wstępu, urodził się ojciec w 1953 roku w Skomielnej Czarnej, niedaleko Makowa Podhalańskiego i Jordanowa.
Tak.
W 1968 roku postanowił ojciec poświęcić swoje życie Panu Bogu i ludziom w zakonie kapucynów. Święcenie kapłańskie otrzymał ojciec przez posługę księdza biskupa Jana Pietraszko 24 maja 1979 roku w Krakowie. Ojcze, 2 lutego, święto ofiarowania pańskiego, obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Czym właściwie jest to życie konsekrowane, które ojciec od czasu złożenia ślubów wieczystych, a wcześniej od ślubów i pierwszych ślubów praktykuje, żyje i ufamy każdego dnia, jak każdy konsekrowany stara się zastanawiać, zachwycać tą wielką również tajemnicą i pięknem życia konsekrowanego? Czym ono jest dla Ojca?
No na pewno jest oddaniem się na własność Bogu, ludziom, Kościołowi. Życie zakonne jest takim szczególnym darem, charyzmatem danym przez Ducha Świętego Kościołowi, aby przyczyniał się do odnowy, do tego ciągłego budowania Kościoła celem zaprowadzania Królestwa Bożego w sercach ludzi. I właśnie Duch Święty, który został zesłany, dany Kościołowi, posłany od Ojca i Syna, daje i objawia ten charyzmat życia zakonnego przez osobę założyciela, przez jego przykład życia, nauczanie w celu wiernego zachowywania i wprowadzania w życie Ewangelii Jezusa Chrystusa. W przypadku zakonu kapucynów tym założycielem jest święty Franciszek z Asyżu, który dał początek zakonowi w XIII wieku. Życie zakonników polega przede wszystkim na zachowywaniu Ewangelii Jezusa Chrystusa przez zachowywanie rad ewangelicznych trzech, czyli przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. I każdy zakon ma jakąś cechę charakterystyczną swojego życia, przekazaną przez założyciela. W przypadku właśnie kapucynów jest to radosne wstępowanie w ślady Chrystusa ubogiego, pokornego, ukrzyżowanego. Kapucyn święty ojciec Pio, na przykład rozmiłowany w adorowaniu Chrystusa ukrzyżowanego, jak wielu wie, przez 50 lat nosił krwawiące stygmaty Chrystusa od 1918 do 1968. No właśnie, ja wtedy kończyłem 8 klasę i wtedy właśnie w moim sercu zapadła klamka, że tak powiem popularnie, potocznie. No decyzja została podjęta, żeby poświęcić swoje życie Bogu. I co ciekawe, że jako 15-letni chłopak miałem już świadomość, że wybiera w zakon kapucynów, żeby właśnie nic nie posiadać, czyli ten rys ubóstwa, żeby wszystko oddać Chrystusowi. I mam do dzisiaj to przekonanie, że oddałem Bogu i ludziom prawo do mojego wypoczynku, do mojego czasu prywatnego, że to, co mam, no to mam nie dla siebie, ale dla Boga, dla ludzi. I wcale już jako 15-latek nie oczekiwałem, że życie zakonne będzie jakąś sielanką, lecz wprost przeciwnie. Wyobrażałem sobie różne trudności, nawet je stwarzałem w mojej wyobraźni. Różne niebezpieczeństwa, które już wtedy byłem gotowy zmierzyć się z nimi, pokonywać i znosić je dla Jezusa. I wtedy właśnie też był najazd Układu Warszawskiego na Czechosłowację ponad moim niebem. Niedaleko Makowa Podhalańskiego przelatywały samoloty, bombowce Układu Warszawskiego przeciwko Czechosłowacji. I mama mi mówi, ty się zwariował, żeby iść do szkoły daleko, 380 kilometrów do Legnicy, bo tam sobie wymyśliłem, że będę mógł już uczyć się języka łacińskiego. W takich czasach, kiedy grozi wojna światowa, a ja mówię, niech 10 wojen wybucha, nic mnie nie zatrzyma. No więc to jest tajemnica powołania. Tajemnica powołania, że Bóg potrafi dać taką siłę, taką moc, powiedzmy takiemu nastolatkowi, który właściwie jeszcze nie zna kompletnie życia. I to jest właśnie łaska Boga. Łaska. Gdy chodzi o nasz zakon, to takiego swego rodzaju naszym specyfikum jest też duch braterstwa, pokory, bliskości z ludźmi. Dlatego na przykład żaden kapucyn nie opuścił ludzi w czasie wojny domowej w Republice Centralnej Afryki, gdzie pracują krakowscy kapucyni, czy w czasie wojny na Ukrainie, gdzie są ciągle obecni, ani jeden nie wrócił. Są nieustannie z tymi ludźmi, właśnie ta bliskość, to braterstwo, nieustannie z ludźmi, mimo niebezpieczeństwa utraty życia.
Ojcze, Pan Bóg nie powołuje ludzi, których świat wybrałby do zrealizowania swojego planu dla ludzkości. Nie wybrał nas świat dla zrealizowania swojego planu, lecz wybrał nas Pan Bóg dla zrealizowania planu zbawienia. Wielu chciało iść za Jezusem, ale mieli sprawy ważniejsze od Niego. Wybieranie więc nie zależy od tego, kto chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie i tym, co winno charakteryzować nas, kapłanów, zakonników, jest nieustanna wdzięczność Bogu za dar powołania. Ta wdzięczność w codzienności za ten przepiękny dar i tajemnicę powołania, również w Ojca życiu. Jak to się przejawia? Pośród tych również takich spraw codziennych, tej rutyny, tego, co czasem może nas przerasta, co jest dla nas ciężarem, co jest również dla nas trudnym doświadczeniem. Jak wtedy dziękować za ten dar i tajemnicę?
No, na pewno jest to darmowy dar Boga i myślę, że pochodzący właśnie z serca powołanego, gdzie nikt nie wpływa na to. Ja pamiętam, że mnie nikt nie namawiał, żebym podjął taką decyzję, ani rodzice, ani rodzeństwo nawet podśmiechiwali się ze mnie, nawet czasem sobie pokpili, ale nic mnie to nie zrażało. Rzeczywiście Pan Bóg daje tę moc i trudności są. I ja sobie je już wyobrażałem wcześniej, zanim one spadły na moje ramiona. Ale Pan Bóg daje łaskę, daje moc, daje siłę. To, co święty Franciszek z Asyżu powiedział, że ten wstręt do trędowatych, przed którymi uciekał, nie znosił ich widoku, wpadał w panikę, przemienił to Bóg w rozkosz. To jest moc Boża. I rzeczywiście cały czas w życiu mam tę świadomość, że na to nie zasłużyłem, na ten dar, że ten dar nie mam, powiedzmy, nie zawdzięczam sobie, że mam pokorę iść do ludzi, bo nie jest to moja zasługa, że Pan Bóg mnie wybrał. I myślę, że to bycie z Jezusem pod jednym dachem, no daje tę siłę i łaskę, że człowiek jest wdzięczny, że te trudności się nie zrażają. Nieraz jest człowiek bardzo zmęczony i nieraz mówię też, kiedy trudno mi wstać rano ze zmęczenia, mówię: dla Ciebie, Jezu, ponieważ Ty wszystko mi oddałeś na krzyżu. Ty mi niczego nie odmówiłeś. Daj mi siłę, żebym podjął obowiązki, wstał i właśnie również ja ze swojej strony Tobie oddał wszystko. To jest ta modlitwa, która daje łaskę, daje siłę, daje moc, żeby pokonywać trudności. A zwłaszcza jest ten charyzmat, o którym mówimy, że to jest charyzmat i na przykład ten charyzmat bliskości, pokory, dziś także, kiedy już się zbliża do 70, ten duch pokory, bliskości pomaga mi iść od domu do domu. Tam, gdzie ludzie na przykład z znikomej ilości przychodzą do kościoła, gdzie jeden mi powie: wynoś się, albo da mój widok, mi mówi: do widzenia, zanim się odezwę słowem. A więc idę na przykład w Niemczech, w Austrii, by wsłuchiwać się w ich troski, rozmawiać z nimi o Chrystusie, pomagać im wybierać dobro jakoś mnie to nie boli, że ktoś mnie wyprosi, że ktoś się odezwie jakoś niegrzecznie. A jeśli ktoś mnie nie przyjmuje, idę dalej. I to towarzyszy kapłanowi. To jest ta wdzięczność, że to jarzmo staje się lekkie. Również w Polsce w okresie komunizmu, mimo zakazu, kapłan nie był widziany mile albo w ogóle nie chciał być widziany w szkole. Chodziłem do szkoły, do internatu, aby wspierać młodzież, do różnych internatów. Więc myślę, że codziennie doświadczamy tych łask Bożych i stąd ta wdzięczność jakby przychodzi do serca automatycznie, żeby dziękować za ten dar. A z drugiej strony człowiek widzi, jak wiele ludzi jest wdzięcznych też również. Bo to też bardzo ważne jest, że na przykład pracowałem, jak było wspomniane, wiele lat z młodzieżą i teraz po latach, gdzie oni już mają swoich synów, córki, wnuków, no odzywają się, telefonują, dziękują. O właśnie, bo byliśmy na obozach, na feriach zimowych, letnich, gdzieś na Mazurach, gdzieś w Tatrach, gdzieś w Bieszczadach. No i dziękują za to dobro. Więc to naprawdę wszystko wzywa do tej wdzięczności, do radości, mimo trudności.
Ojcze, świętemu Norbertowi przypisuje się taką oto sentencję. Kim jesteś, o kapłanie? Nie jesteś przez siebie, gdyż jesteś z niczego. Nie jesteś dla siebie, gdyż jesteś pośrednikiem ludzi. Nie należysz do siebie, gdyż jesteś oblubieńcem Kościoła. Nie jesteś sobie, gdyż jesteś sługą wszystkich. Nie jesteś sobą, gdyż jesteś Bogiem. Kim więc jesteś? Ojcze, kim jest kapłan?
No tak, to prawda, że z jednej strony jest tym tą glidą, jakby powiedzieć, którą garstarz Bóg bierze do ręki i robi z niej coś pięknego, prawda? A więc jest niczym, prawda? A z drugiej strony przez sakrament święceń jest właśnie przemieniony Chrystusa, że na przykład świętego Franciszka mówili o nim, że jest drugim Chrystusem. Więc to są te dwie tajemnice się ścierają w człowieku. Jego ludzkiej słabości, jego świętości przez dar kapłaństwa, przez dar łaski Bożej. I sądzę, że to również ta nicość popycha go, mobilizuje do tego, żeby czuł się w ręku Boga jak takim narzędziem dyspozycyjnym. Jak dyspozycyjny jest długopis w ręku piszącego i pisze to, co mu piszący każe. Nic innego. Czy jak zabawka w ręku dziecka, która też właśnie pozwala, żeby to dziecko, mówiąc obrazowo, posługiwało się nią według swojej fantazji. I rzeczywiście, jak małe dziecko potrafi tę zabawkę rzucić i do mamy do garka i gdzieś tam przez okno, mama szuka i bawi się z nim, przynosi z powrotem. No właśnie. To jest ta wielka tajemnica małości, nicości i równocześnie z daru Bożego tej świętości wielkości. Ale to nie może też dzielić, dystansować od ludzi, bo on zawsze jest wzięty z ludzi i dla ludzi. Ja pamiętam, kiedy szedłem w Niemczech i Przyszedł taki chłopczyk do mnie, podszedł do mnie, chwycił ciebie za rękę i ciągnie mnie. Widzę, że to jest dziecko pochodzenia tureckiego, więc nie mówi nic. Ja też oczywiście, ono nie znało pewnie niemieckiego, ja z kolei tureckiego, więc idę tam, gdzie mnie ciągnie. Może miał 5 lat ten chłopczyk, może 6. W każdym bądź razie przyprowadził mnie do takiego budynku, chociaż był zubalid, ale jakoś miał odwagę, zaufanie do tego zakonnika. Nie wiem, co on sobie tam myślał. W każdym bądź razie przyprowadził mnie do budynku i wtedy otworzył rączkę i podał mi monetę euro, a tam była właśnie automat ze słodyczami. Nie mógł dosięgnąć do tego otworu, żeby wrzucić. I tam mnie przyprowadził, więc wrzuciłem i odebrał sobie te dworeczek cukierków. No, więc myślę, że on musi być ciągle do dyspozycji, prawda?
I ojcze, jeszcze sprawa jedna, która myślę, że w dzisiejszym świecie jest no wysoce rzeczywistością nurtującą, mianowicie śluby, które jako osoby konsekrowane składamy. Ubóstwo, posłuszeństwo, czystość. To te trzy rady ewangeliczne. Dla wielu współczesnych jest to zupełnie niezrozumiałe, ponieważ dzisiejszy świat idzie w zupełnie innym kierunku. Bogactwa, władzy, bardzo często wyuzdania. Śluby zakonne, rady ewangeliczne dla ojca, w ojca życiu. Czym one są? Jest to ciężar, czy jest to niewyobrażalna pomoc?
No na pewno dla mnie śluby zakonne są też znakiem dla świata, że jednak te pseudowartości, którym hołduje dzisiejszy świat, społeczeństwo, ten materializm taki konsumpcyjny styl życia, że na tym się nie wyczerpuje życie człowieka. To nie jest ideał człowieka. Ktoś powiedział, nie pieniądze robią epoki, lecz ideały, lecz takie prawdziwe wartości. I jeżeli ludzie widzą te śluby, że zakonnik je składa w takim właśnie świecie jak teraz, który właśnie hołduje nieraz rozpuście, hołduje temu bogaceniu się nawet po trupach, więc no wtedy zadaję sobie pytanie, no dlaczego? Dlaczego? A jednak chyba Bóg istnieje, bo przecież ten zakonnik nie jest jakimś człowiekiem ograniczonym, jest człowiekiem inteligentnym jak ja. Dlaczego on oddał życie dla takich spraw, prawda? Widocznie ten Bóg jest, ten Bóg żyje, ten Bóg istnieje. Bo przecież nie mógłby się zamknąć w klasztorze z innych powodów, prawda? No i to jest takie wielkie świadectwo, myślę. Zresztą te samo życie zakonne, już to, że oni widzą tych ludzi, ci, którzy patrzą, to również im daje do zrozumienia. Kiedyś szedłem przez Londyn, przez jakąś dzielnicę i otoczyło mnie kilkunastolatków, gimnazjalistów, i kiedy mnie zobaczyli właśnie w habicie, z takim zaciekawieniem, sensacją przybiegli do mnie. No i pytali, kim ty jesteś? Co ty jesz? Gdzie ty mieszkasz? Gdzie ty żyjesz? A więc było to jakby odkrycie dla nich Ameryki. Może na filmie widzieli, ale może pierwszy raz żywego zakonnika. Więc myślę, że te śluby, posłuszeństwo, ubóstwo, czystość są też takim odpowiedzią i takim drogowskazem, gdzie naprawdę jest sens życia człowieka, że jest to właśnie służba, że nie jest to, że życie się nie wyczerpuje na jakichś wartościach materialnych, że właśnie można być posłusznym i właśnie z drugiej strony być wolnym. Więc to są naprawdę dla świata znaki.
I o tych znakach mówił ojciec Józef Mizera, kapucyn, spowiednik, rekolekcjonista, długoletni duszpasterz młodzieży oraz animator powołań kapłańskich i zakonnych, obecnie posługujący w parafii świętego Franciszka z Asyżu w Kielcach. Ojcze, serdecznie dziękuję za to spotkanie, pochylenie się nad darem i tajemnicą życia kapłańskiego, zakonnego.
Bardzo dziękuję, Bóg zapłać i szczęść Boże wszystkim.
Z Panem Bogiem. Na zegarach w Polsce 22:56. Na antenie Radia Maryja trwa czas audycji z ludzi wzięte dla ludzi ustanowione w sprawach odnoszących się do Boga. Do tej pory podczas naszego spotkania mieliśmy sposobność porozmawiać o życiu kapłańskim w tych różnych odsłonach. Życia monastycznego, życia również i konsekrowanego, życia także i kapłana diecezjalnego. Różne oblicza, różne również i piękne blaski tegoż życia. Jakże wielkie bogactwo, które płynie właśnie z rzeczywistości życia kapłańskiego. Chcemy także poznawać to życie poprzez naszą audycję. Chcemy się wpatrywać w to, jak to życie wygląda, czym ono się charakteryzuje. Widzimy w nim jakże wielkie bogactwo. W tym miejscu bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich kapłanów, zakonników, osoby konsekrowane. A nas, rodziny Radia Maria, serdecznie proszę o tę modlitwę. O modlitwę za kapłanów, za osoby konsekrowane. Aby te słowa również, tej pieśni, żniwo w koło wielkie, ale robotników mało, aby tych robotników nigdy nie brakło. Także zapraszam do współtworzenia naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja mogę włączyć się do rozmowy?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Można?
Tak.
Pozdrawiam najserdeczniej ojca prowadzącego, wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane i wszystkich radiosłuchaczy.
A kto pozdrawia?
Mówi Kazimierz z Białegostoku.
Witam, panie Kazimierzu.
Człowiek współczesny jest obecnie bardzo często, szeroko i sugestywnie zasypywany najróżniejszymi wiadomościami. Wiadomościami częstokroć sprzecznymi ze sobą, jak również nieprawdziwymi. Stąd też nieraz mamy nawet pewne trudności w ich zrozumieniu i usystematyzowaniu. I tu właśnie przychodzi nam z pomocą Kościół poprzez pracę kapłanów oraz osób konsekrowanych. Ja wyraźnie zauważam, iż osoby duchowne stoją na straży godności naszych sumień oraz godności naszej ojczyzny. Jednakże spotykamy obecnie dość często i ataki na kapłanów, którym ludzie nieżyczliwi Kościołowi zarzucają najróżniejsze niewłaściwe zachowania. Ja mogę w tym miejscu osobiście powiedzieć, iż znam bardzo wielu kapłanów, których poznawałem w różnych okresach swego życia i nie mogę powiedzieć nawet jednego niegodnego słowa na któregokolwiek kapłana. Być może, że i wśród kapłanów może zdarzyć się osoba o niegodnym zachowaniu, co jednakże nie może rzutować na wszystkich kapłanów. Patrząc w tym kontekście na życie ludzi świeckich, to również możemy zauważyć, iż zdarzają się pojedynczy ludzie, którzy zbłądzą, co nie znaczy, że mamy ich zaraz potępiać, szkalować całe ich rodziny i społeczności. Kapłani według mojego odniesienia naprawdę spełniają wielką, szlachetną rolę w życiu każdego człowieka, jak również w życiu całego narodu.
Panie Kazimierzu,
wyrażam ogromny smutek z uwagi na to, iż niekiedy ludzie podejmują apostazję, co wynika zapewne z braku i z wiedzy o celu życia człowieka na ziemi.
Panie Kazimierzu, bardzo dziękuję również za to zwrócenie uwagi właśnie na kapłaństwo, na również i ten wymiar pewnego rodzaju znaku, drogowskazu w naszym życiu. To myślę, że niezmiernie ważna rzeczywistość, którą Pan podjął i poruszył, bycie tym znakiem, takim orientacyjnym w wędrówce, w pielgrzymce naszego życia. Bardzo Panu za ten wątek dziękuję. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ilona ze Śląska.
Witam pani Ilono.
No ja się też chciałam podzielić właśnie świadectwem, bo samej na mojej drodze wspaniałych kapłanów w ogóle spotykam. No i jak tak na kościół, na kapłanów, to bardzo boli człowieka. No, też mieliśmy taki przypadek w naszej parafii, bo to jest taka wiejska parafia. No, blisko miasta, jesteśmy blisko Rybnika, ale jednak taka mała miejscowość i taki przykry incydent też był. Bardzo człowieka, taki człowiek jakiś szalony, taki nawiedzony, też bardzo wyzywał kapłana naszego, a ksiądz nasz proboszcz tak był poruszony tym wszystkim, spuścił głowę i odszedł, ani się nie broniąc, ani nic. Nie wiem w ogóle, skąd się to ludziom bierze, takie natarczywość na tych kapłanów. Chyba za dużo TVN-u się naoglądali, proszę księdza, albo no brak mi słów, no.
Rozumiem, pani Ilono, też bardzo dziękuję za to słowo, także krzepiące słowo, również i tej modlitwy, którą ufamy, że pani zanosi, o którą też serdecznie prosimy, w intencji właśnie kapłanów w tym dzisiejszym świecie i ten przykład tej wielkiej pokory, którym pani mówi, walki właśnie poprzez pokorę. Tak, w taki sposób pragniemy nieść Ewangelię w sposób pokorny. Bardzo serdecznie pani Luno pozdrawiam. Halo.
Szczęść Boże, do audycji.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Agnieszka Zachodniopomorskie. Dziękuję za możliwość posłuchania tych świadectw, rozważań. Powiem, że nie umniejszając jakby kapłanom takim świeżo upieczonym, młodym, świeżo po seminarium, ale jednak szczególne wrażenie robi na mnie kapłaństwo, które już jest takie wypróbowane w ogniu, dojrzałe. Człowiek, który w porywie serca oddał swoje życie Panu Bogu, napotykając na kapłańskiej drodze różne trudności, przeszkody, to, że się nie zniechęca, że trwa, że jest wierny, jest to potężna taka moc świadectwa. Robi to ogromne wrażenie. Właśnie to trwanie. Im większy atak zewnętrzny, krytyka, tym to trwanie jest wymowniejszym znakiem, bo musi być to naprawdę coś wielkiego, te sprawy Boże, jeżeli własne życie mężczyzna oddaje, a przecież mógłby spędzić sobie zupełnie w inny sposób, a oddaje dla Pana Boga. Więc po pierwsze wymiar tego świadectwa trwania. Po drugie, to taki pobrzmiewający, bez afiszowania, ale taki wymiar radości z powołania, takiej młodzieńczej radości, takiego zachwytu cały czas świeżego mimo upływu lat. I to jest czytelne. Mówię bez afiszowania jednak i to też robi ogromne wrażenie. Cenna musi być ta perła, niezwykle drogocenna, skoro takie rzeczy, mimo przeciwności, takie są owoce w sercu kapłańskim. No i powiem, że też dla mnie niezwykły wymiar miała ta opowieść o młodzieży zafascynowanej, wypytującej. No mówi się, że tylko prawda jest atrakcyjna, pociągająca. No właśnie jakaś taka prawda człowieka, który jest w tym, co wybrał, który nie boi się pokazać, też publicznie pokazać, przecież wiadomo, że narażając się też na jakiś atak, na jakieś niewybredne komentarze. Ale ta postawa, że nawet dla ludzi, którzy nie mieli pojęcia, że ktoś taki istnieje, że jest to atrakcyjne, pociągające, i gdzieś jakaś taka nadzieja się rodzi, że rzeczywiście te bramy piekielne nie przemogą Kościoła mimo potężnych ataków. I takie mi się tu jeszcze słowa kojarzą świętego José María Escrivá de Balaguer, który jako kapłan święty Kościoła katolickiego zwykł w credo odmawiać, że wierzę w jeden święty apostolski, jeden święty mimo wszystko apostolski powszechny Kościół. I pytali go, dlaczego modli się mimo wszystko? A on mówił, że mimo moich i twoich grzechów, przyjacielu. Więc właśnie z jednej strony ta świadomość słabości, kruchości ludzkiej natury, te w glinianych naczyniach skarb złożony, a z drugiej strony ta potęga świadectwa powołania, żaru, miłości mimo upływu lat, mimo przeciwności. Dzięki za to, że można tego wysłuchać i no, myślę, że to jest taki bardzo mocny znak sprzeciwu, pozytywny znak sprzeciwu na dzisiejsze czasy. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkiego dobrego za to, co Radio Maryja robi i kapłani, którzy mieli okazję o tym mówić. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać, Pani Agnieszko, za to wspomnienie o tych glinianych naczyniach, w których nosimy ten bezcenny dar, dar kapłaństwa.
Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mną drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mną drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź, jak Jego prowadzisz, przez drogi najprostsze z możliwych, i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
Ty tylko mnie poprowadź, śpiewał Tomek Kamiński 11 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja. Czas audycji z ludzi, wzięty dla ludzi, ustanowione w sprawach odnoszących się do Boga. Ten pierwszo-czwartkowy wieczór, no już noc. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych ukochanych radiosłuchaczy, dziękując również za waszą obecność, za wasze współtworzenie tego czasu, naszego spotkania. Przed chwilą telefonowała pani Agnieszka, mówiąc o tym, że w sposób szczególny gdzieś tutaj ujmuje ją to kapłaństwo już takie wypróbowane w ogniu. No, ciekaw jestem, czy nasz kolejny gość to właśnie też podzieliłby tego rodzaju zdaniem i czy też czuje się właśnie takim wypróbowanym w tym ogniu różnego rodzaju doświadczeń tego, co niesie życie. A mianowicie jest wraz z nami ksiądz Stanisław Śliwa, proboszcz w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach koło Bochni. To diecezja tarnowska. Bardzo serdecznie witamy księdza proboszcza na antenie Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Tytułem wstępu ksiądz Stanisław święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1997 roku. W pierwszych latach kapłaństwa posługiwał jako wikariusz w parafii świętego Wojciecha, biskupa i męczennika w Szczawnicy. Następnie w parafii świętego Jana Chrzciciela w Pilźnie. Tam znany katecheta. W latach 2004-2006 pełnił posługę prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, a następnie ojca duchownego. W 2016 roku ksiądz biskup Andrzej Jerz mianował księdza Stanisława kapelanem sióstr klarysek w Starym Sączu. Jeśli siostry nas słuchają, to bardzo siostry serdecznie pozdrawiamy. A od 2021 roku ksiądz Stanisław jest proboszczem we wspomnianej parafii. Także widzimy, książę, że ta droga to już droga 25 lat kapłaństwa. Droga, która no, prowadzi przez jakże różne rzeczywistości. I czy ksiądz zgodziłby się, że Pan Bóg ma fantazję?
Oj tak, ojcze Dawidzie, drodzy radiosłuchacze, witając raz jeszcze, pozdrawiam wszystkich serdecznie z pięknych tutaj terenów boheńskich, ziemi boheńskiej. Tak, Pan Bóg ma fantazję, rzeczywiście Pan Bóg ma poczucie humoru, jak niektórzy mówią, i też przeciekawe plany wobec nas, a zwłaszcza w powołaniu kapłańskim i w drodze życia kapłańskiego. Myślę, że widać to szczególnie. Ale to chyba wypływa ze szczególnej takiej miłości, którą Pan Bóg otacza tych, których wybiera i posyła potem do kapłańskiej posługi. I w tej miłości potrafi być rzeczywiście bardzo twórczy, bardzo tak w sposób bogaty nas obdarowuje i nie powiem doświadcza, ale w jakimś sensie ubogaca i rzeczywiście jest to niesamowite. Tak jak to ojciec ukazał pokrótce, rzeczywiście te 25 lat upłynęły z jednej strony tak po ludzku szybko, ale rzeczywiście no, był to taki bogaty i rzeczywiście różnorodny czas kapłańskiej posługi, za który jestem wdzięczny Panu Bogu przede wszystkim.
I w tej posłudze, w tym powołaniu, pierwszy taki obraz wysuwa się świętość, bo powołanie to wezwanie człowieka na konkretną drogę życia, jaką jest droga do świętości. Świętość i rozważanie o niej no, dziś wydaje się wielu osobom nie na miejscu. Odsuwana jest niejednokrotnie na margines jako temat obcy dla świata, także wśród czasem duchownych wzbudza różne uczucia, postawy. Ona po prostu niejednokrotnie niepokoi. Wielu chce być, co jest ciekawe, dobrymi, ale nie chce być świętymi. Tak może być i wśród nas. Odnośnie do nas musimy powiedzieć, że Panu Bogu nie chodzi o dobrych fachowców. o tylko dobrych księży, ale o świętych, którzy potrafią oddać swoje życie Bogu po to, aby On mógł się nami posługiwać. I tak patrząc na te 25 lat kapłaństwa i w tych różnych rzeczywistościach, których wola Boża postawiła księdza, to z pewnością to doświadczenie właśnie dobijania się do świętości to chyba rzeczywistość, która wysuwa się na pierwsze miejsce.
Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty, mówi Pan. Jakoś te słowa są cytatem biblijnym, który często powraca w moich myślach, w mojej modlitwie. Często lubię sobie je przypominać, bo one rzeczywiście przypominają w sposób taki prosty, ale zarazem bardzo konkretny i dobitny to, jaka jest wola naszego Ojca, naszego Pana, Stwórcy, ale i też tego, który nas powołuje wobec nas. I rzeczywiście droga kapłańskiego życia powinna przede wszystkim mierzać ku świętości. Oczywiście to dobijanie się, jak ojciec wspomniał, do świętości nie wyklucza bycia na swój sposób fachowcem, bycia kimś, kto no, w sposób kompetentny i bardzo fachowy, można by tak powiedzieć w cudzysłowie, potrafi no, sam kształtować swoje życie duchowe, innym w tym pomagać, ale jednak jestem przekonany po tych latach kapłańskiego życia, że właśnie to dążenie do świętości, stawianie na pierwszym miejscu tego właśnie wymiaru, tego aspektu życia w kapłaństwie jest niezmiernie ważne. No, mamy wiele przykładów na to, tak zaraz gdzieś w tym kontekście nasuwa mi się na myśl chociażby święty Jan Wianney, proboszcz z Ars, który no właśnie może gdzieś tam miał pewne trudności w wymiarze tym intelektualnym, w tym poszukiwaniu głębi swojego wykształcenia do kapłaństwa, przygotowaniu do kapłaństwa, ale przede wszystkim odkrył to i to jakby postawił na pierwszym miejscu, że bycie świętym, dążenie do świętości, dawanie świadectwa w tym wymiarze w sposób taki autentyczny, przede wszystkim poprzez modlitwę, adorację, trwanie przy Chrystusie, jest tym szczególnym wymiarem kapłańskiego życia. I na pewno tego nam bardzo potrzeba. Bardzo nam tego potrzeba, zwłaszcza w dzisiejszym świecie tak bardzo zlaicyzowanym, tak bardzo naznaczonym jednak tym aspektem materialnym, doczesnym, właśnie tego spojrzenia ku świętości jako czegoś z jednej strony jakby naturalnie wpisanego w życie w ogóle każdego człowieka, a z drugiej strony jako czegoś wyjątkowego, do czego powinniśmy dążyć no, całym sercem, całym swoim wysiłkiem, no, zwłaszcza w kapłaństwie, zwłaszcza w życiu osób duchownych. Myślę, że to jest bardzo ważne. Niejednokrotnie w rozmowach z klerykami, w tym towarzyszeniu im rozmawialiśmy na ten temat i zastanawialiśmy się, co tak naprawdę jest najważniejsze, żeby być dobrym kapłanem, żeby dobrze swoją kapłańską misję podjąć, spełnić. I gdzieś tam pojawiała się taka właśnie myśl, że to dojrzewanie do świętości, bycie świętym, to jednak jest właśnie ta istota, to jest ta sól kapłańskiego życia, posługiwania potem. I to się chyba tak odczuwa i tak też wierni to odbierają, odczuwają, że gdzieś tam, jeżeli kapłan swoje życie tak kształtuje, swoją duchowość, swoją postawę, żeby ona była tym świadectwem, tym doświadczeniem Boga i dążeniem do świętości, to rzeczywiście staje się autentycznym świadkiem, który przemawia, który trafia, dociera do ludzkiego serca. A nie jest to wcale takie łatwe. Dzisiaj wiemy o tym dobrze. Ale jest to bardzo ważne. Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty, mówi Pan. Na pewno jest to bardzo ważny aspekt, który ojciec poruszył w tej rozmowie.
Kolejnym z takich aspektów niezmiernie ważnych w życiu każdego człowieka, również kapłana, osoby konsekrowanej, jest wierność. Wierność nie ma dzisiaj powszechnego uznania. Myśl o wierności niejednokrotnie pobrzmiewa w takim kontekście pewnego rodzaju tymczasowości, takiego pewnego rodzaju poczucia względności. Jeśli będzie mi dobrze, to tak, a jeśli nie, to niekoniecznie. To będę szukał szczęścia swojego może gdzieś indziej. Wierność jest dziś rozumiana właśnie jako taka tymczasowość do czasu, a nigdy na całe życie. Pewnie jest to podyktowane wieloma sprawami, ale wierność to rzecz fundamentalna również w życiu kapłańskim.
Tak, to jest taka cnota rzeczywiście w naszych czasach, znów tak powiem, nie do końca, bym powiedział, doceniona i właściwie przeżywana. Często brakuje dojrzałości, myślę, w tym spojrzeniu na wierne realizowanie swojej drogi powołania, czy to powołania małżeńskiego, czy to powołania kapłańskiego, zakonnego, to właśnie wierność jest bardzo istotnym, bym powiedział, wymiarem miłości w tym względzie, w jakim realizujemy ją w naszym życiu i takiego autentyzmu w podejmowaniu życiowych zadań. Wierność jest próbą na pewno bardzo ważną, jeżeli chodzi o też taką wiarygodność, zwłaszcza w kapłaństwie. To, co ojciec wspomniał, ten problem tymczasowości, problem warunkowości jest bardzo, bardzo często niestety pojawiający się. Jeżeli będzie mi dobrze, jeżeli i tutaj szereg warunków, to będę realizował tą drogę, a jeśli nie będzie tak, to właśnie to pojawia się ta pokusa niewierności, to pojawia się ta alternatywa, która jest tutaj bardzo niebezpieczna. Tymczasem no, wierność jest taką pieczęcią położoną na tych naszych zobowiązaniach, ślubowaniach, podejmowanych decyzjach, które mają mieć wymiar taki pełny do końca życia, tak jak w małżeństwie, tak i w kapłaństwie, w życiu zakonnym. Jest to sprawa trudna, dlatego powinniśmy sami dużo modlić się o taką autentyczną wierność, ale też przy tej okazji mogę jakoś poprosić naszych radiosłuchaczy, drogi, o taką modlitwę też w naszej intencji, o tą cnotę wierności, o taką autentyczną wierność, o wsparcie właśnie modlitewne w tym względzie, bo jest nam to potrzebne. Zresztą w ogóle modlitwa za kapłanów, w intencji kapłanów jest bardzo ważna i ja często do niej powracam, czy swoich parafian, czy siostry zakonne, wśród których posługiwałem, tak jak ojciec wspomniał, zwłaszcza w Starym Sączu. Często prosiłem i proszę o modlitwę za siebie, za kapłanów w ogóle, bo bardzo ich potrzebujemy, co czasem zaskakuje niektórych jeszcze, ale właśnie to jest nam potrzebne. I też właśnie w tej intencji wierności kapłaństwu, powołaniu kapłańskiemu, złożonym przyrzeczeniom i przede wszystkim temu, co mówimy Panu Bogu, żeby to było autentyczne. Tego nam bardzo potrzeba.
Mhm. Dziś też wielu nie rozumie, wielu z tego też względu atakuje celibat. A właściwie przeżywany celibat prowadzi do przecież duchowego ojcostwa. W przeciwnym razie pozostajemy jako kapłani takimi starymi kawalerami, którzy pragną zwracać na siebie uwagę, szukając przygód, jakichś ekwiwalentów za tak zwaną złożoną ofiarę. Celibatariusz to człowiek żyjący w samotności, ale nie w osamotnieniu. Osamotnienie tworzy się na skutek izolacji. Izolacji od drugiego człowieka, od wspólnoty kapłanów, od wspólnoty parafialnej, od innych ludzi po prostu. Samotność jest sposobem życia, aby innym po prostu pełniej służyć. I to kolejna z rzeczywistości niezmiernie ważnych w życiu kapłańskim, zakonnym.
Tak, jest to w pewnym sensie taki pewien, ja to czasem podkreślam, tajemniczy wymiar kapłaństwa, ale bardzo istotny, ponieważ właśnie ten celibat kapłański przeżywany w sposób dojrzały i właściwy no, daje ogromną siłę kapłanowi, daje ogromną taką wewnętrzną siłę do tego, aby posługiwać w sposób owocny właśnie wielu ludziom, aby mieć serce otwarte na wielu, aby żyć dla takiej wielkiej rodziny, jak rodzina parafialna, jak taka czy inna wspólnota, w której kapłan posługuje, chociażby taka wspólnota jak rodzina Radia Maryja, gdzie ojcowie tyle serca i tyle sił poświęcają właśnie dzięki tej miłości kapłańskiej, tej miłości, która jest ślubowana w kapłaństwie, w czystości kapłańskiej, w celibacie. To jest miłość, która daje tą szerszą perspektywę, daje możliwość właśnie bycia dla innych w sposób taki pełniejszy, głębszy. Tak, tutaj pojawiają się liczne trudności, oczywiście przeciwności, począwszy od własnych słabości, skończywszy na tych różnego rodzaju atakach wręcz na Kościół, na kapłanów, na celibat kapłański, nieraz zupełnie niezrozumiałych albo źle rozumianych, ale to właśnie dzieje się dlatego, że w tym wymiarze życia kapłańskiego jest ukryta ogromna siła. Jest ukryta ogromna dynamika, energia, którą można wykorzystać do tego, żeby służyć, autentycznie służyć w Kościele całym sercem, sercem niepodzielonym, sercem kochającym Boga i przez to otwartym na drugiego człowieka w różnych aspektach jego życia, w różnym wieku. I tutaj oczywiście jest to ogromne bogactwo. Oczywiście, że z drugiej strony jest sporo pewnych pułapek i niebezpieczeństw. Tutaj potrzeba dużo czujności i takiego zjednoczenia z Chrystusem, oblubieńcem, który daje siłę w tym właśnie wymiarze życia kapłańskiego. Ale jest to bardzo ważny i piękny aspekt, niestety często nie do końca dobrze rozumiany i przyjmowany.
Księże Stanisławie, a jak ksiądz rozumie słowa świętego Jana Pawła II, który pisał, że powołanie kapłańskie to dar i tajemnica w kontekście swojego kapłaństwa?
Szczególnie dziękuję za to pytanie, bo ono wpisuje się w początki mojego kapłaństwa. W 1997 roku, jak ojciec wspomniał, przyjmowałem święcenia kapłańskie wraz z moimi współbraćmi w katedrze tarnowskiej. Wtedy właśnie jako taki szczególny dar na naszą kapłańską drogę ojciec święty Jan Paweł II, dzisiaj wielki święty, wspaniały wzór kapłana, świętego kapłana, napisał taką piękną książkę autobiograficzną. To chyba była pierwsza taka autobiografia napisana przez papieża właściwie, właśnie pod tym tytułem Dar i Tajemnica. I myśmy pozwolili sobie jako rocznik zapożyczyć ten tytuł na nasze kapłańskie życie. On widnieje na naszym tablo seminaryjnym i w naszych mieszkaniach kapłańskich ono się znajduje. Właśnie te słowa dar i tajemnica i ta refleksja Ojca Świętego stały się dla nas takim mottem do kapłańskiego życia. I rzeczywiście często powracam do tej książki. Polecam ją przy tej okazji każdemu, komu drogie jest kapłaństwo, kto chce odkryć głębiej jego piękno i kapłanom, ale i osobom świeckim oczywiście. Ja widzę w tych słowach takie właśnie taki podwójny wymiar kapłańskiego życia. Z jednej strony kapłaństwo jest darem Boga dla człowieka powołanego, ale jest też darem człowieka dla Kościoła, dla wspólnoty, dla ludzi, jako taki dar z siebie, złożony przez Boga dla człowieka. A z drugiej strony to jest tajemnica, bo właściwie, jak ojciec sobie też pewnie uświadamia, nieraz się zastanawiamy nad tym, dlaczego mnie Pan Bóg powołał, dlaczego ofiarował mi ten wielki dar powołania kapłańskiego, jak go do końca zrozumieć. Nie potrafimy odpowiedzieć na te pytania. One pozostają gdzieś przed nami zakryte i w tym wymiarze jest to tajemnica, ale przede wszystkim jest to w moim przekonaniu tajemnica Bożej miłości, Bożej dobroci, Bożego obdarowania, która ma wielką wartość. W naczyniach glinianych ją nosimy, jak mówi święty Paweł, ten skarb powołania, ale jest on wspaniały i naprawdę z każdym rokiem kapłańskiego życia odkrywam tą prawdę, że otrzymałem w sposób niezasłużony w żadnym wymiarze wielki dar, któremu trudno jakoś sprostać w jego realizacji, ale to właśnie dzięki tej Bożej miłości i dobroci jest to możliwe i przede wszystkim z pokorą wielką staję przed tajemnicą kapłaństwa, tak jak to pięknie mówił ksiądz Jan Twardowski o kapłaństwie się wypowiadają.
Księże Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, pochylenie się nad tym darem i tajemnicą kapłaństwa.
Bardzo mi miło. Dziękuję ojcu za to, że mogłem w takim czasie wieczornej refleksji, pierwszy czwartek miesiąca, właśnie chociaż tak kilkoma myślami się podzielić jakoś tak na gorąco, tak spontanicznie, ale z serca płynące to były słowa i myśli. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie ojca, całą wspólnotę ojców, redemptorystów, ale pozdrawiam też całą rodzinę Radia Maria, wszystkich słuchaczy, którzy uczestniczą w tym dzisiejszym nocnym spotkaniu i życzę wszystkim obfitości Bożych łask, pokoju serca. A jeśli słuchają kapłani czy powołani do kapłaństwa, to życzę takiej pięknej, radosnej posługi i wierności temu pięknemu darowi kapłaństwa, jakim jest kapłańskie powołanie.
Serca dziękujemy. Również serdeczne pozdrowienia dla rodziców Jana oraz Marii.
Bardzo dziękuję.
Też taka prośba do rodziny Radia Maria o modlitwę w intencji właśnie mamusi księdza Stanisława Marii o potrzebne łaski.
Będę wdzięczny z całego serca. Dziękuję, mamusia jest ciężko chora, ale jest jedną z tych, która bardzo kocha rodzinę Radia Maria od samego początku, jest bardzo oddana i w modlitwie, i w takim wsparciu, także myślę, że tak pokornie mówiąc i prosząc, zasługuje na takie wsparcie modlitewne. Będę wdzięczny za każde westchnienie. Mógł zapłać w imieniu mojej mamusi z całego serca i ojcu Dawidowi, wszystkim ojcom i wszystkich pracowników Radia Maria, które jest mi też bardzo bliskie i w moim kapłaństwie, w życiu takim osobistym, chrześcijańskim. Bardzo dziękuję przy tej okazji i całego serca pozdrawiam i błogosławię.
Bóg zapłać. Ksiądz Stanisław Śliwa, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach koło Bochni, to diecezja tarnowska. Były prefekt, następnie ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, kapelan sióstr Klarysek w Starym Sączu. a obecnie właśnie ksiądz proboszcz. Serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim drogim radiosłuchaczom za to zatrzymanie się nad tą tajemnicą i darem powołania i ta serdeczna prośba o modlitwę. Modlitwę w intencji powołań, w intencji powołanych. Bóg zapłać.
Jest we mnie kraina przeźroczysta, w blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przystań, oparta o ciche fale. Tłumy, tłumy serc zagarnięte przez jedno serce, jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. I tłumy, tłumy serc zagarnięte przez jedno serce najprostsze, najłagodniejsze.